Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Witam Państwa. Dziś opowiemy o obecności żołnierzy wyklętych w kulturze. Kacper Witt wróci do ciekawej dyskusji w ramach niedawnej konferencji poświęconej niezłomnym. Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz zaprosi na spotkanie poświęcone 70. rocznicy aresztowania prymasa tysiąclecia. W programie także m.in. odpowiemy na pytanie, jak będzie wyglądała wystawa stała w Muzeum Powstania Wielkopolskiego.
Będą w taki dobitny sposób pokazywały nam, jakie były materialne efekty tego powstania. Ten samolot, ten pojazd pancerny.
Będziemy też na obchodach rocznicowych związanych z Dniem Sybiraka.
Trzeba zostawić pamięć szkolnej młodzieży, przyszłemu pokoleniu, żeby ten los więcej nie taki, jak spotkał nas, nie powtórzył się.
Program realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski. A zaczynamy jak zawsze muzyką z dawnych lat. Sięgamy po twórczość Maryli Rodowicz, która nie gościła u nas kilka tygodni. Zatem czas nadrobić zaległości.
W pewnym mieście, co leży gdzieś tam, między Szklarską Porębą a Gdynią, mieszkał pan, co się cieszył wśród dam, zasłużeniem najgorszą opinią. Trudno by się doszukać w nim zalet, za to wady rozwijał wytrwale, więc dziewczęta nie kryły też wcale, co myślą o takich jak on. Mówiły mu, że łotr, mówiły mu, że drań, że tak byle co, że tylko ręką machnąć na. Mówiły mu, trzeba sił, żeby zmienić ten świat. Skąd dziewczyna ma wziąć tyle siły? Słowa prawdy mówione od lat, może nawet by go odmieniły. Tylko że on tak w oczy patrzył, że robiło się jakoś inaczej. I te słowa, co miały coś znaczyć, to nagle znaczyły nie to. Mówiły mu, że łotr, mówiły mu, że drań, że takie tyle co, że tylko ręką machnąć na. Mówiły mu i co, mówiły mu, a ty, mówiły raz i sto, to tyle, tyle, tyle. I kto by się spodziewał po łotrze, że coś z prawdy do niego dotrze, że przeczuje, co jest w tym na dnie, że zrozumie, a zresztą to wie. Tyle co, że tylko ręką machnąć na. Pa, 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 pa.
Słuchacie historii żywej.
W Wiemy, że w ostatnich latach żołnierze wyklęci na dobre zanomowili się w naszej świadomości. Wiedzę o nich mają nawet osoby, które niekoniecznie interesują się historią. Niezłomni często są także tematem utworów. Czy wyklętym udało się przeniknąć do kultury, także tej masowej? Co można poprawić? O tym z bardem i pieśniarzem Pawłem Piekarczykiem rozmawiał Kacper Witt.
Myśmy z Leszkiem Czajkowskim zaczynali mniej więcej w 1995 roku od Ligi Republikańskiej, od wystawy Żołnierzy Wyklęci. I to wszystko działo się, że tak powiem, na moich oczach i w bardzo takim moim bliskim otoczeniu. Sukces jest gigantyczny, dlatego że jakby jak on się mierzy? To znaczy on się mierzy również w pewnym sensie jakąś pauperyzacją, to znaczy powstają nawet mainstreamowe, całkowicie powiedziałbym takie merkantylne projekty typu Panny Wyklęte, to znaczy, które są takim, mówię, całkowicie merkantylnym przedsięwzięciem od początku do końca. Ludzie, którzy to wykonują, bardzo często dają się poznać zupełnie z zaskakujących poglądów i zupełnie zaskakującej działalności publicznej. Tym niemniej uważają, że to działa. Kiedyś poszła taka nawet wieść, że potem się okazało nieprawdziwa, że będzie napój energetyczny Żołnierze Wyklęci. I ja się wbrew pozorom ucieszyłem. Co to znaczy? To znaczy, że nie dość, że napój energetyczny musi mieć takie pozytywne przesłanie, tak? Daje siłę. Będziesz silny jak Tur. To, że takie rzeczy się dzieją, czy prawie dzieją, to jest dowód jakiejś niebywałego sukcesu, że ci, którzy mieli zostać zapomnieni, którzy mieli zostać zniszczeni, którzy mieli zostać wyrugowani, żyją. To, że jakby ludzie chodzą w tych koszulkach, to, że ludzie powszechnie chodzą na różnego rodzaju obchody, to rzeczywiście to tak jest, że w pewnym momencie te obchody na przykład trochę przysiadły i są mniejsze niż były kiedyś, ale to też znaczy, że są normalne, wrosły w przestrzeń. I to, że mamy szkoły, mamy ulice, mamy instytucje imienia, mamy upamiętnienia, pomniki, no w Głogowie na przykład jest przepiękny park, w którym jest kilkanaście, to jest miejsce, w którym się umawiają chłopaki z dziewczynami na swoje prywatne spotkania i to w ogóle świetnie, bo oni przecież po to walczyli. Jak sobie człowiek też uświadomi, że pieśń Szturmowa Batalionu Parasol kończy się marzeniem o defiladzie, dziewczynach i kwiatach, to nie można być większym kozakiem, a niż oni. Można im dorównać. Wielu im dorównało zresztą. Natomiast tak samo modlitwa Narodowych Sił Zbrojnych też się kończy wezwaniem i kres połóż wszystkim wojnom. Też marzenie o pójście Pałacyk Michla, że zwyciężymy i do cywila. Jakby oni po to prowadzili te wojny, żeby było normalnie.
Tak sobie myślę, że w latach 90., kiedy pan zaczynał, raczej łatwo pan nie miał, tak mi się przynajmniej zdaje.
Łatwo to do luftu. No. To znaczy, jak ktoś chce zrobić rzeczy łatwe, to nie wiem, co jest łatwe, ale w każdym razie te łatwe rzeczy są słabo interesujące. No.
To jakie były takie największe trudności?
Jest taka trudność bycia zupełnie odrzuconym przez mainstream, ale to nawet nie mainstream, ale taki middle stream i taki nawet trochę mniej niż middle stream. Bo bardzo trudno jest organizować na przykład koncerty w domach kultury. Mamy 3,5 tysiąca gmin, a więc co najmniej 3,5 tysiąca domów kultury gminnych. Mamy ileś tam set powiatów, czyli ileś tam set instytucji kultury, takich domowych, takich codziennych, w których codziennie, czy tam parę razy w tygodniu coś się dzieje. No i jakby i tam się trudno wedrzeć z jakiegoś powodu.
Ale nadal tak jest?
Ale cały czas tak jest. To znaczy, no nie powstała taka rzecz jak taki konserwatywny impresariat, który by się zajmował lokowaniem tego. No to jest jakby coś trzeba robić, jakby na przyszłość trzeba coś zostawić. Mam nadzieję, że to będzie. Natomiast jest ogromne zainteresowanie ze strony jakby różnego rodzaju młodzieży, harcerzy, grup rekonstrukcyjnych, jakichś takich stowarzyszeń historycznych. Natomiast jest cała masa miejsc, gdzie się nas słabo wpuszcza. Historia, czy historia Polski trochę cierpi na tym, że za czasów komuny, że wtedy, kiedy w latach 60. czy 70. kręcono na Zachodzie takie filmy jak na przykład O Jeden Most Za Daleko, czy Bitwa o Midway, czy coś podobnego, to były filmy jakby obsadowo kategorii A, scenariuszowo kategorii pewnie D, realizacyjnie kategorii gdzieś też między A a B. Natomiast one pokazywały, robiły pewien wykład historii. My nie mamy czegoś takiego. My w tej chwili chorujemy na taką chorobę, która polega na tym, że nie wiem, kręcimy na przykład film, który się nazywa Wołyń, czy film, który się nazywa Smoleński. Ten film oszukuje tytułem, że jest odpowiedzią na pytania, że jest... A nie, tak naprawdę prawdę o II wojnie światowej nie opowiada jeden film, który się nazywa II wojna światowa, tylko opowiada 10 tysięcy filmów, które zostały o niej nakręcone.
Historia żywa.
Dlaczego nie idziemy na przykład śladem, no nie wiem, amerykańskiego przemysłu filmowego właśnie sprzed tam 30-40 lat?
Myślę, że jest to kwestia braku lustracji. Myślę, że to jest kwestia braku odrzucenia tego garba z PRL-u. Poza tym jest to kwestia jakby braku możliwości nazwania różnych rzeczy. To znaczy, to jest tak, że takie zdanie, Jaruzelski był zdrajcą. Takie zdanie, Stefan Michnik był bandytą i zdrajcą. No mało komu przechodzi przez gardło.
Ale z drugiej strony w przestrzeni medialnej wychodzi pani polityk i mówi na przykład, że a ci wyklęci to byli bandyci.
No tak, ale to
i to przechodzi.
Tak, ale to mniej więcej ta sama pani polityk mówi, że mężczyźni rodzą dzieci, ponieważ są osobami z macicami. Tak? To, no właśnie to jest...
Ale mówi to, bo ktoś ich słucha.
Ale właśnie to jest ten ogon z PRL-u. Nie, ja myślę, że raczej to jest odwrotnie. To znaczy, ktoś to tego słucha, ponieważ oni to mówią. To znaczy, to jest w obie strony działa. To jest tak, że pewnie nie najlepszą drogą do tych spraw jest penalizowanie takich wypowiedzi, aczkolwiek myślę, że pewna ilość procesów cywilnych by się przydała, gdzie ktoś po prostu zażądałby kasy za takie gadanie.
Ale i tak człowiek się dziwi, że na przykład, no nie wiem, choćby taka branża bardziej powiedzmy nowoczesna, gry komputerowe. Dlaczego? Przecież to życie wyklętych to jest idealny scenariusz na to, żeby właśnie tym medium chwalić się na zachodzie, za granicą, a to nie działa.
Z tym życiem wyklętych to jest taki problem, jest taka znakomita książka Stanisława Płużeńskiego. To jest syn Tadeusza. On napisał o życiu codziennym żołnierzy wyklętych. I to jakby tak na to popatrzeć, rzeczywiście jak to wyglądało, to że tak powiem syf, brud, głód, wszy, mróz i różne takie rzeczy. Są, IPN wydaje pewną ilość komiksów takich o żołnierzach wyklętych, ale też należy bardzo, bardzo uważać nad takim komiksowaniem tego przekazu, bo byłoby niedobrze, gdyby zacząć z kolei pokazywać tych ludzi takich jak, nie wiem, Ogień, Zapora, Łupaszko czy Bury jako takich superbohaterów, bo to byli ludzie z krwi i kości. Oni byli tak samo wielcy jak my, czy tak samo mali jak my, tyle, że potrafili w odpowiednim momencie zachować się jak trzeba, żeby zacytować klasyka. Też taki pomysł na taką superbohateryzację tych ludzi jest gdzieś fałszywą drogą chyba. Chociaż fajnie by było. Często też mówię, że każdy z nich jest, gdyby każdego z nich wymyśleć, to by się okazał niewiarygodny, bo tacy nie występują, tak? Taki Pilecki, czy taki Łupaszko, czy taki Dekutowski, to byliby niewiarygodni, bo tego jest za dużo, to jest za ciekawe, tego jest na tym niemniej, to byli ludzie z krwi i kości. Znaczy ich też bolało, jak ich tłukli, ich bywali głodni, tylko potrafili to opanować, też chciało im się do domu i pewnie w nocy płakali za rodziną, ale potrafili to zrobić, także tutaj myślę, że to jest ta rola kultury, myślę, że te filmy jakoś tak, znakomity film pod tytułem Wyklęty. On właśnie to pokazuje tak fajnie, tak rzeczywiście, jak to pewnie było.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Żołnierze wyklęci są pamiętani także przez pryzmat kultury, w tym piosenki.
W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, składam swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia mego.
Chciałbym spojrzeć ci w twarz i powiedzieć dziękuję. Chciałbym umieć znaleźć słowa, by wyrazić to, co czuję. Chciałbym oddać ci hołd, na jaki zasługujesz. Jesteś polską bohaterką, jakich Polska potrzebuje. Skromna, wytrwała, uprzejma, miła, zawsze z uśmiechem na twarzy. Nawet w najtrudniejszych chwilach miałaś dobre wzorce. Od najmłodszych lat twoja matka też nikogo nie wydała, gdy znęcał się nad nią gestapowski kat. W końcu nadszedł ten czas, kiedy złożyłaś przysięgę. Uroczyście przysięgałaś, że Polsce wierna będziesz. Pomagałaś rannym, nawet swoim wrogom, choć wiedziałaś, że w potrzebie oni tobie nie pomogą. Szłaś do końca swoją drogą, z dumnie podniesioną głową. Zapłaciłaś za to srogo, jednak wiem, że nie żałujesz za wszystko, co zrobiłaś. Ja z całego serca w tym kawałku ci dziękuję. Miałaś 17 lat, gdy cię mordowali ci, którzy wcześniej bez dowodów cię skazali. Zachowałaś się jak trzeba, do poświęceń zdolna. Oddałaś życie za to, żeby Polska była wolna. Miałaś 17 lat, gdy cię mordowali ci, którzy wcześniej bez dowodów cię skazali. Zachowałaś się jak trzeba, do poświęceń zdolna. Oddałaś życie za to, żeby Polska była wolna. Gdy poznawałem twą historię, przechodziły mnie ciarki, łzy do oczu napływały, czytając kolejne kartki. Teraz, gdy piszę ten tekst, trzęsą mi się ręce. Chociaż tyle mogę zrobić, to dla ciebie w podzięce. Wolałaś zginąć, niż zdradzić i przeżyć. Wolałaś oddać życie za wyklętych żołnierzy, choć robiono z was bandytów. Prawda zwyciężyła, komunistyczna propaganda ludziom umysłów nie przyćmiła. Choć synowie twych katów mają władzę, mają media, jest to tylko kwestią czasu, kiedy każdy ubek przegra. Dla ciebie była wszystkim wierność i przysięga, i dziękuję tobie za to. Niech żyje Polska, wykrzyczałaś swym katom. Przypomnę twoje słowa jeszcze nieraz, zawsze gdy mówił będę o bohaterach. Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, zachowałam się jak trzeba. 17 lat, gdy cię mordowali ci, którzy wcześniej bez dowodów cię skazali. Zachowałaś się jak trzeba, do poświęceń zdolna. Oddałaś życie za to, żeby Polska była wolna. Miałaś 17 lat, gdy cię mordowali ci, którzy wcześniej bez dowodów cię skazali. Zachowałaś się jak trzeba, do poświęceń zdolna. Oddałaś życie za to, żeby Polska była wolna.
Historia żywa.
W Poznaniu odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary sowieckiej agresji na Polskę w 1939 roku. Głos przed pomnikiem ofiar Katynia i Sybiru zabrał wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.
W rocznicę sowieckiej napaści oddajemy hołd wszystkim ofiarom polskiej Golgoty na wschodzie i zapewniamy, że zawsze będziemy pamiętać o polskich żołnierzach, którzy z honorem walczyli do końca, o tragicznych losach polskich rodzin i dzieci skazanych na niewysłowione męki w sybiryjskim piekle. Nie zapomnimy tych, którzy przeżyli i powrócili z tej nieludzkiej ziemi, jak i tych, którzy zostali tam na zawsze.
Poznańskie uroczystości, przywołujemy datę września 17, cios w plecy, zbrodniczy atak sowiecki na Polskę. Za mną Rafał Reczek, dyrektor Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Ta data otworzyła dramatyczny czas dla mieszkańców wschodniej Polski.
Data wyjątkowa, data, o której musimy pamiętać i jest też ze sobą zestawiać, bo 1 września i 17 września to dwie daty tej samej wojny, dwie daty, które doprowadziły do rozpętania w Europie pożogi wojennej w wyniku porozumienia się bolszewickiej Rosji i hitlerowskich Niemiec. Ona otworzyła czas dramatu dla wschodnich kresów II Rzeczypospolitej, ale tak naprawdę dotknęła bardzo wiele osób z innych regionów II Rzeczypospolitej.
O ofiarach sowieckiej agresji na Polskę nie zapomnieli mieszkańcy Leszna. Tradycyjnie spotkali się przy obeliskach ofiar Katynia i matek katyńskich, a był tam Jacek Marciniak.
Trzeba zostawić pamięć szkolnej młodzieży, przyszłemu pokoleniu, żeby ten los więcej nie taki, jak spotkał nas, nie powtórzył się.
Nie pamiętasz, bo nie możesz, byłeś wtedy małym chłopcem, gdy twój ojciec z karabinem szedł na bój.
Proszę o zabranie głosu przez drugiego zastępcę prezydenta miasta Leszna, doktora Piotra Jóźwiaka.
17 września 1939 roku ciemne chmury napłynęły nad nasz kraj. Na polską ziemię wkroczył sowiecki kat. który zamiast wolności przyniósł śmierć i łagry.
Powiem tak, że bardzo ciężko mi o tym wspominać, bo losy nas, Sybiraków, dotknęły bardzo, bardzo ciężko przeżyliśmy to. Dużo zmarło na nieludzkiej ziemi właśnie, że nie mają ni grobów, ni krzyża na mogile, nic. Rodzice to przeżyli przecież. W zimę byli deportowani, zmarli dwójka bliźniąt w czasie podróży.
Historia vitae magistra est. Historia jest nauczycielką życia. Te słowa dziś brzmią nieprawdopodobnie prawdziwie. Jak chyba nigdy w ostatnich kilkudziesięciu latach. Taka jest prawda o tych czasach. I naszym obowiązkiem jest to, aby o tym pamiętać. Zwłaszcza dziś, kiedy po kilkudziesięciu latach widzimy, że znów, bez wypowiedzenia wojny, naruszając suwerenność Ukrainy, naszego sąsiada, łamiąc zasady prawa międzynarodowego, wojska rosyjskie wkroczyły na terytorium państwa z nami sąsiadującego.
Urodziłam się tam. Większość rzeczy to znam tylko z opowiadań rodziców. Za dużo nie chcieli mówić. No ale tyle tylko wiem, że to było ciężkie życie, dlatego że mama była z czwórką dzieci, a ojca jako wojskowego zabrano gdzieś tam do więzienia, a mama właśnie z tą czwórką dzieci została zabrana nocą furmanką, odwieźli ją do wagonów i tam wsadzili i pojechała w nieznane.
Pamiętajmy, że w obronie Kresu Wschodnich Rzeczpospolitej daninę krwi złożyli żołnierze mobilizowanych na kresach ośrodków zapasowych, leszczyńskich pułków.
Było ich na pewno dużo.
Doktor Elżbieta Olender, dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie.
Robiliśmy taką wystawę kilkanaście lat temu poświęconą policjantom, żołnierzom, którzy trafili do obozów w Katyniu, Kozielsku, Starobielsku. I tych osób było bardzo dużo, nam się nie zmieścili wszyscy na tych naszych planszach, także no to jest liczba bardzo duża.
Nigdy nie zapomnimy przesłania marszałka Piłsudskiego. Naród, który nie szanuje swej przyszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.
Także w poniedziałek przedstawiciele samorządu i różnych organizacji złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze przy tablicy Sybiraków oraz pomniku Matki Sybiraczki przy kościele świętego Kazimierza w Lesznie. Wcześniej w świątyni została odprawiana msza święta w intencji ofiar Golgoty Wschodu.
Słuchacie historii żywej.
To bardzo ciekawa historia. 80 lat temu w Janowie, niedaleko Poznania, miał miejsce zrzut broni dla AK. A rozmawiają o tym Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek.
Wiele razy mówiliśmy o tym, że konspiracja w czasie II wojny światowej tutaj na terenach Wielkopolski prowadzona była w bardzo trudnych, bardzo specyficznych warunkach.
Tak, oczywiście. Pamiętajmy, że w Wielkopolsce jako ziemie wcielone do III Rzeszy no dużo trudniej było realizować konspirację. Przede wszystkim to są trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to ilość mniejszości niemieckiej, która była jak gdyby pierwotna tutaj na tych ziemiach. Druga sprawa, liczne wywózki Polaków już rozpoczęte w styczniu 1940 roku do Generalnej Guberni, czyli na tereny protektoratu. I trzecia sprawa to bardzo dobre rozpoznanie wywiadu niemieckiego, tajnej policji, czy generalnie służb, to co się dzieje właśnie w Poznaniu, w konspiracji wielkopolskiej. No ponieważ ilość Niemców, czy ludzi sympatyzujących także, była na tyle duża, że bardzo ciężko było robić tą konspirację. Taka najprostsza analiza pokazuje, że w Generalnej Guberni na jednego Niemca przypadało 25 Polaków, a po wywózkach i posiedlaniu się Niemców nadwołżańskich, całej akcji kolonizacyjnej Wielkopolski przez Rzeszę Niemiecką, tu na jednego Niemca przypadało tylko 5 Polaków i bardzo często ci Niemcy byli bardzo dobrze zasymilowani i wiedzieli, co się dzieje, chociażby w danej klatce, w danej dzielnicy, i tu bardzo ciężko było wprowadzać nowe osoby albo bardzo ciężko było się ukrywać osobom, które na przykład byli oficerami przedwojennymi Wojska Polskiego czy podoficerami tutaj w garnizonie poznańskim czy w garnizonach wielkopolskich. I to powodowało, że praca konspiracyjna w Wielkopolsce była trudna, ale nie niemożliwa.
Właśnie tych akcji, głośnych akcji konspiratorów w Wielkopolsce było kilka. Pierwsze, co przychodzi na myśl, no to akcja Bolwerk, ale też na przykład akcja w Janowie, zrzut broni w Janowie.
Konspiracja wielkopolska, zresztą jak większość struktur budowanych na terenie III Rzeszy, tutaj w tym regionie zaliczyło parę wielkich wsyp. Pierwsze to wielka wsypa 40-41 rok, gdzie ujawniono całą organizację konspiracyjną doktora Witaszka. I później to mamy ten proces odradzania się, bardzo, bardzo trudny proces odradzania się tutaj tych struktur konspiracyjnych. Ale w końcu mamy rok 1943 i szczególnie inspektoraty terenowe, na przykład inspektorat terenowy Armii Krajowej w Środzie, coraz lepiej sobie radzi, buduje te struktury. No i tutaj na pierwszy plan wysuwa nam się przedwojenny jeszcze oficer zawodowy Alfred Furmański, który zaczyna budować struktury właśnie w Środzie, w okolicach i zaczyna przygotowywać przede wszystkim komórki odpowiedzialne za zrzut. Już od 1940 roku rząd polski w Londynie razem z Armią Krajową, razem z jednostkami SOE, czyli wszystkimi urzędami brytyjskimi, alianckimi, odpowiedzialnymi za zaopatrzenie krajów okupowanych, zaczyna organizować loty do Polski, tak zwane loty na kraj. No i tu oczywiście rozpoczynamy tą epopeję cichociemnych. Ale także przy okazji zrzutów cichociemnych odbywały się zrzuty zaopatrzenia. Zrzuty zaopatrzenia bojowego miało to na celu nasycenie struktur Armii Krajowej właśnie bronią, materiałami wybuchowymi, które środkami łączności i materiałami opatrunkowymi, które miały być częściowo zużywane do walki bieżącej, ale przede wszystkim stanowić zabezpieczenie do mobilizacji materiałowej w czasie tego ogólnokrajowego powstania, do którego jakiejś nieokreślonej przyszłości całe struktury Armii Krajowej się przygotowywały.
Historia żywa.
Powiedzmy więcej o akcji o zrzucie w Janowie. Janowo, mała miejscowość między Środą Wielkopolską a Kostrzynem. Cała akcja miała miejsce w nocy z 14 na 15 września 1943 roku. Co się wydarzyło?
W ramach zrzutów sezonu operacyjnego Riposta, bo tak się nazywały te kursy na kraj, te loty do kraju, i w ramach wielkiej wyprawy we wrześniu właśnie paru kursów, kilkunastu samolotów właśnie we wrześniu 1943 roku. Także Wielkopolska miała otrzymać swoje zrzuty. Do tego właśnie Inspektorat Armii Krajowej, Średzki Inspektorat Armii Krajowej przygotowywał dwie placówki. Proso 1 i Proso 2, takie były kryptonimy. Jedna z nich właśnie znajdowała się w Janowie pod Kostrzynem, w zasadzie w takim trójkącie Kostrzyn, Środa Wielkopolska i Dominowo czy Giecz. Tam w Lasach Janowskich zakonspirowani szefowie właśnie inspektoratu razem z dowódcą, który ukrywał się jako robotnik leśny właśnie w Janowie, tam przygotowano zrzutowisko i tam nastąpił pierwszy i jak się okazuje jedyny zrzut w tym rejonie dla Wielkopolskiej Armii Krajowej. Obejmował on wyposażenie bojowe, pistolety maszynowe Sten, pistolety, karabiny maszynowe Bren, ilość środków wybuchowych, materiałów opatrunkowych, radiostacje, różne części zapasowe, amunicje oczywiście, granaty. To wszystko miało trafić i zostać zakamuflowane gdzieś tutaj w rejonie Środy Wielkopolskiej, miało czekać właśnie na działania tego powszechnego powstania. Sam zrzut się udał. Polacy sprawnie przejęli większość pojemników zrzutowych. Jeden nie został odnaleziony w nocy, ale następnego dnia został odnaleziony przez naszych konspiratorów. Całe zabezpieczenie zrzutu i odbiór zrzutu to była bardzo skomplikowana i bardzo wymagająca operacja, bo nie tylko trzeba było ukryć się przed swoje działania przed Niemcami, trzeba było zorganizować grupę odbiorczą, grupę ubezpieczającą, grupę rozpoznawczą, grupę maskującą. Trzeba było tych ludzi poinformować. Pamiętajmy, że większość z nich była w konspiracji. W konspiracji obowiązywała zasada trójkowa, czyli tak naprawdę oprócz dowódcy i kolegi, czy tam dwóch kolegów, paru osób, nikt nie znał, kto jest w tej konspiracji. Tu trzeba było zgromadzić taką ilość ludzi, co także powodowało ruch. Pamiętajmy, że okupowana Wielkopolska, wcielona do Rzeszy, tu Polacy nie mogli się poruszać bez powodu, wyraźnego powodu. Stąd też wymagało to wszystko zamaskowanie. Przykładowo pluton odbioru zrzutu już od przeszło dwóch tygodni w Lasach Janowskich był zamaskowany jako robotnicy leśni, którzy normalnie codziennie wykonywali swoje obowiązki tylko po to, aby w pewnym momencie być gotowym do odbioru tego zrzutu. Co ciekawe, pojemniki zamaskowano na terenie zrzutu. To pole do dzisiaj pełni rolę pola uprawnego. Można to zobaczyć. Jest to jedno z nielicznych miejsc, gdzie można dokładnie pokazać, wskazać palcem, gdzie ten zrzut się odbył, gdzie on był zamaskowany. Zrzut został zamaskowany, świeżo zakopana ziemia została jeszcze zamaskowana przez stado owiec, które miało się wypasać w tym miejscu, czy tam być gdzieś zgromadzone. Niestety, przelot samolotu zaalarmował placówki żandarmerii niemieckiej. Bardzo szybko koloniści niemieccy namierzyli rejon, gdzie ten samolot latał. No i od następnego dnia Niemcy zaczęli wielką obławę. Pamiętajmy, że Polaków było tak mało, że Niemcy nawet nie zastanawiali się, czy w tym rejonie ktoś jest winny, czy nie, tylko po prostu aresztowali wszystkich. Bardzo szybko odnaleziono niestety te elementy zrzutowe. De facto nie odnaleziono, Niemcy nie odnaleźli tylko jednego takiego mitycznego pojemnika, który podobno gdzieś do dzisiaj jest zakopany w tym rejonie. Ale niestety bardzo szybko zaczęły się aresztowania. Pomimo, że Niemcy nie byli pewni, czy aresztują dobrych ludzi, bardzo szybko wskutek tortur i bardzo ciężkiego śledztwa zaczęła się ujawniać skala tego zrzutu i ilość ludzi zaangażowanych w to. Stąd też bardzo szybko właśnie de facto inspektorat śledzki, inspektorat rejonowy przestał istnieć, te struktury. No i to spowodowało, że ten zrzut był jedynym zrzutem w tym rejonie w centralnej Wielkopolsce, ponieważ no, za dużo strat to powodowało wśród wielkopolskich konspiratorów i rząd londyński, władze naczelnego wodza, które koordynowały Wydział IV, który koordynował te zrzuty, zaprzestał wysyłania i cichociemnych, i przede wszystkim uzbrojenia właśnie w rejon Wielkopolski.
Słuchacie programu Historia Żywa.
A za chwilę opowiemy o pomyśle na stałą ekspozycję Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Najpierw jednak gramy, jak zawsze, coś z dawnych lat i czas jakiś w historii żywej nieobecny Phil Collins. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace? When I stand here taking every breath with you. Ooh, you're the only
all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we shared the laughter and the pain and even shared the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. There's just an empty space. There's nothing left here to remind me. Just the memory of your face. Oh, take a look at me now. There's just an empty space. And you coming back to me is against the odds. And that's what I've got to face. I wish I could just make you turn around. Turn around and see me cry. There's so much I need.
Historia żywa.
Warszawska spółka wygrała konkurs na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Za kilka lat nowe muzeum będzie wybudowane w miejscu dawnego lodowiska Bogdanka na zboczach wzgórza Świętego Wojciecha. Dziś muzeum opowiadające o zwycięskim zrywie mieści się w Odwachu na poznańskim Starym Rynku. Jest tu zdecydowanie za mało miejsca. Nowa koncepcja wystawy zakłada oszczędność multimediów, a witający biorący udział w specjalnej grze dowiedzą się, jaką rolę w powstaniu mogliby odegrać. Pomysłów jest oczywiście więcej, a głos na rozstrzygnięciu konkursu zabrał m.in. dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki.
Za chwilę poznamy autora zwycięskiej koncepcji, a nie projektu. Poprosiliśmy o przedstawienie nam pewnej koncepcji, pewnej wizji, pewnego ducha, na podstawie którego dopiero teraz zwycięzcy zlecimy zaprojektowanie metr po metrze, gablota po gablocie wystawy stałej.
Olaf Bergman, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Jesteśmy w Odwachu, miejscu zabytkowym, pięknym, ale ciasnym. Dlatego nowa siedziba jest koniecznością.
No 280 metrów kwadratowych i przedstawienie właśnie 150 lat historii z tym głównym oczywiście motywem Powstania Wielkopolskiego. Ciężko to zrobić w tego typu przestrzeni, która oczywiście też musi być jeszcze podzielona na jakieś moduły, na jakieś części. Poruszamy się często na przestrzeni niedużego pokoju, co na przykład przy grupach zorganizowanych no, rodzi już problem, że po prostu no, ludzie się nie mieszczą.
Za ile lat to nowe muzeum powstanie?
Planowane 2026 rok, jeżeli wszystko pójdzie bez poślizgów. No tu chodzi z jednej strony o budowę budynków właściwie czterech, które mają się znajdować na poznańskiej Bogdance, a także no, zaprojektowania i wykonania ekspozycji.
Marcin Wojczyński, Trias AVI.
Zwycięzca konkursu na koncepcję wystawy.
Jestem zaskoczony, aczkolwiek bardzo, bardzo wierzyliśmy w ten sukces, bo włożyliśmy w to bardzo wiele pracy.
Jak będzie wyglądać? Oczywiście projekt jeszcze przed nami, ale chciałbym zapytać, jaka jest taka idea, jaka jest taka filozofia tej nowej ekspozycji Muzeum Powstania Wielkopolskiego?
Pokazując historię powstania wielkopolskiego w tamtym okresie Wielkopolski w ogóle, chcieliśmy się skoncentrować na ludziach. Wydarzenia historyczne trochę poznajemy w szkole, trochę znamy z tak zwanej wiedzy ogólnej, natomiast trochę czasem zapominamy, że za tym wszystkim stoją ludzie. Chcielibyśmy opowiedzieć tą historię powstania właśnie historią poszczególnych osób, które w nim uczestniczyły, które w nim zasłynęły także. Dla nas bardzo dużym wyzwaniem było zintegrowanie czy znalezienie synergii pomiędzy budynkiem, który został zaprojektowany przez kogoś innego, a wystawą, której koncepcję i której projekt będziemy przygotowywać my. Nie zgodziliśmy się do końca z tym, żeby wystawa była tylko wypełnieniem budynku. Chcieliśmy, żeby też budynek dawał z siebie wiele dla wystawy. I myślę, że udało nam się to zrobić. Rotunda chociażby, która jest taką formą centralną, jest jednocześnie miejscem odpoczynku, ale takim miejscem i zadumy, i refleksji. Tam pokazujemy nazwiska uczestników powstania, tam symbolicznie wyświetlamy orzełki na suficie, tam jest mapa Wielkopolski, tam są też zaznaczone najważniejsze zdarzenia z okresu powstania wielkopolskiego. Naprawdę myślę, że ta synergia udało nam się wypracować i odnaleźć. Bardzo dobrym pomysłem jest gra. Powstała podczas jednej z burzy mózgów, trochę przypadkowo, ale myślę, że jej efekt jest bardzo, bardzo fajny. Polega ona na tym, że najpierw odpowiadamy na kilka pytań dotyczących samego siebie, naszej osobowości, czy jesteśmy leniem, czy jesteśmy pracowici, czy jesteśmy zdecydowani, czy nie, czy mamy inicjatywę, czy nie. I na podstawie tych odpowiedzi algorytm opracowana przez nas sztuczna inteligencja będzie przypisywała nam określoną rolę w powstaniu. Do tego jest również dodana historia prawdziwej łączniczki, która rzeczywiście wtedy była i wtedy uczestniczyła w powstaniu.
Udało się najlepiej akurat tej pracy, tej koncepcji wczytać w nasz scenariusz, w tą naszą opowieść całej historii zaborów poprzedzającej sam militarny czyn, insurekcję i później opowieść o sukcesie już odrodzonej Polski, o tym jak Poznań Wielkopolska radziła sobie w czasach II Rzeczypospolitej i co się z powstańcami na końcu stało i z pamięcią o nich. Najlepiej wczytali się autorzy tej akurat koncepcji właśnie w nasz scenariusz, chyba najlepiej odczytali też nasze intencje. To jest drugi walor i trzeci, który jest mi szczególnie bliski jako szefowi muzeum. Znaleziono taki zdrowy balans pomiędzy multimediami, nowoczesnymi urządzeniami, a eksponatami i artefaktami. W muzeum na pierwszym planie powinny być eksponaty, a dopiero za nimi być może jakiś ekran, jakaś gra, jakiś infokiosk, a nie odwrotnie. Tu jest konkretna propozycja. To eksponaty opowiadają historię, bo są świadkami tej historii, tymi prawdziwymi świadkami i uzupełniamy to w tę narrację, która dzisiaj jest oczekiwana, zwłaszcza przez młode pokolenie. W czasie uroczystości głos zabrali także wiceminister Jadwiga Emilewicz oraz marszałek województwa Marek Woźniak.
Wydaje się, że będzie to naprawdę pierwsze z prawdziwego zdarzenia muzeum narracyjne w Poznaniu, a pierwszym tego typu muzeum w Polsce zrealizowanym było Muzeum Powstania Warszawskiego i wiemy, jaką ono dziś w Warszawie odgrywa rolę. Opowiada historię nie tylko samego powstania, organizuje wyobraźnię zbiorową warszawiaków i Polaków wokół tego tragicznego, ale jakże ważnego wydarzenia w historii Polski. Ja mam nadzieję, jestem przekonana, że Muzeum Powstania Wielkopolskiego będzie taką drugą placówką w Polsce. Dlaczego wyjątkową? Mamy niewiele okazji do świętowania narodowych sukcesów, zrywów narodowych. Powstanie Wielkopolskie jest z całą pewnością największym i najlepszym tego przykładem. To historia i to opowieść przypieczętowania również kształtowania się granic Polski po I wojnie światowej, ale to też historia sprawnego, wielkiego czynu niepodległościowego, ale również doskonałej dyplomacji. Nie byłoby powstania wielkopolskiego, gdyby nie przyjazd Paderewskiego, gdyby nie wystąpienie w hotelu Bazar i potem konsekwentnie dobrze zorganizowane oddziały powstańcze przejmujące i budujące następnie zręby polskiego lotnictwa, bo to, co wydarzyło się 6 stycznia na Ławicy, to przecież bez tego nie byłoby historii polskiego lotnictwa w II Rzeczypospolitej. A zatem piękna historia, wielcy bohaterowie i wspaniałe ramy, które, jak się wydaje, ta placówka będzie miała. No cóż, pozostaje tylko życzyć siły i determinacji, aby nie zabrakło jej organizatorom i wykonawcom, abyśmy mogli rzeczywiście, no panie dyrektorze, te daty są zawsze ryzykowne.
Grudzień 26 na dzisiaj.
Ale żebyśmy w grudniu 26 roku, świętując kolejną rocznicę zwycięskiego powstania wielkopolskiego, mogli je świętować, otwierając bramę nowej, ważnej instytucji kultury, nie tylko na mapie Poznania, ale na mapie Polski. Cieszę się, że mogliśmy do tego wszyscy ponad podziałami przyłożyć swój udział. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję.
Wystawa stała to jest to, co będzie w tym muzeum najważniejsze i od jej charakteru, od jej treści, od jej komunikatywności będzie zależało, czy to muzeum będzie się cieszyło powodzeniem. Więc bez wątpienia to ważny moment. Oczywiście niczego nie będę wyprzedzał. Czekamy wszyscy z niecierpliwością na ogłoszenie wyników, ale z przeglądu tych materiałów, które mieliśmy okazję zobaczyć, wynika, że szczęśliwie do tego konkursu przystąpiły 3 podmioty, które zaproponowały bardzo interesujące propozycje, koncepcje. Jedna z nich została wybrana. Oczywiście wystawa stała, to tak jak powiedziałem, treść tego, co w tym budynku muzeum będzie funkcjonowało i bardzo ważna część. Budynek oczywiście będzie również budowany, w tej chwili trwają procedury przetargowe. Mamy nadzieję, że tak jak na ten moment wszystko wskazuje, przystąpią do niego poważne firmy. Zabezpieczyliśmy w pełni finansowanie inwestycji. Ale też trzeba powiedzieć, że dzięki podpisanemu porozumieniu z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego mamy zapewnione refinansowanie tej inwestycji w kwocie 220 milionów złotych. Na dzisiaj pan minister wywiązał się z tego, do czego się zobowiązał. Otrzymaliśmy 7,5 miliona złotych, które ujęliśmy z naszej kwoty zaplanowanej w wieloletniej prognozie finansowej.
Mówili marszałek Marek Woźniak, a wcześniej wiceminister Jadwiga Emilewicz. No i może jeszcze na koniec głos osoby, która bywa na każdej uroczystości związanej z wielkopolską insurekcją.
Wawrzyniec Zwierzewski, prezes oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Mamy problemy z artefaktami, z oryginalnymi przedmiotami, ale te rekonstrukcje, które proponuje się pokazać w muzeum, one na pewno będą przyciągały widzów i będą w taki dobitny sposób pokazywały nam, jakie były materialne efekty tego powstania. Ten samolot, ten pojazd pancerny.
Trzymamy kciuki za udaną budowę nowej siedziby, a na radiowym YouTubie krótki filmik na temat tej koncepcji nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego, a właściwie stałej wystawy. Na YouTubie można zobaczyć projekt tej właśnie stałej wystawy Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Gorąco polecam i zapraszam.
Historia żywa.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, który tym razem ma dla nas zaproszenie na ciekawą konferencję związaną z powojenną historią Polski.
Z okazji 70. rocznicy aresztowania kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia i biskupa Antoniego Baraniaka, który przed 70 laty pełnił funkcję sekretariatu prymasa Polski. W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL odbędzie się wiele uroczystości, które będzie właśnie upamiętniało to wydarzenie. Najpierw 25 września, więc w tym dniu, w którym zatrzymany został prymas Wyszyński o godzinie 19, zostanie odprawiona msza święta Muzeum na Rakowieckiej, której będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, ale weźmie w niej udział także wielu wiernych i kapłanów z całej Polski. A dzień później w muzeum odbędzie się konferencja naukowa, którą zatytułowaliśmy Niezłomni liderzy Kościoła w czasach komunizmu wokół postaci kardynała Wyszyńskiego i arcybiskupa Baraniaka. I ta konferencja ma na celu przybliżenie epizodów związanych z procesami i aresztowaniami księży Kościoła katolickiego na rozkaz władz komunistycznych. Zaprezentujemy kilka sylwetek. Całą konferencję podzieliliśmy na takie trzy bloki. W pierwszym bloku będę mówił o męczennikach salezjańskich z krajów komunistycznych Europy Środkowo-Wschodniej, bo to nie tylko biskup Baraniak, ale także kardynał Szczepan Trochta, Tytus Zeman, błogosławiony dzisiaj już, czy István Sándor na Węgrzech, także błogosławiony. To są te najbardziej znane postaci salezjańskich męczenników komunizmu, więc zapowiadają się bardzo ciekawe uroczystości. Serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś ma czas, czy w poniedziałek, czy we wtorek, do przybycia na Rakowiecką i włączenia się w program upamiętniający 70. rocznicę aresztowania kardynała Wyszyńskiego i biskupa Baraniaka.
Historia żywa.
Więcej historii w programie za tydzień, jak zawsze w niedzielę po godzinie 22. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję Jacek Butlewski. A jak zawsze na koniec utwór z dawnych lat, ale ze świata kina. Dobranoc.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.